dźwiękowy skarbiec Radia Gdańsk.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański. Dziś w dźwiękowym skarbcu Radia Gdańsk przypomnimy postać charyzmatyczną. A do wysłuchania dzisiejszej audycji zachęcam w sposób szczególny studentów medycyny. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. Wyższe uczelnie, akademie i uniwersytety tworzą ludzie. Zarówno studenci, pracownicy, absolwenci i profesorowie. To pokaźna grupa, bez której uczelnie nie mogłyby istnieć. Każda z wymienionych osób to oddzielna historia, czasami zwyczajna, ale często niezwykła i unikalna. Charyzmatyczne postaci stają się legendami, bohaterami anegdot i przeróżnych opowieści. Jedną z takich legend z całą pewnością stała się profesor Zofia Majewska, o której będzie ta historia. Gdy otrzymywała tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej w Gdańsku, miała ukończone 80 lat. Uroczystość nadania tego szczególnego tytułu odbyła się w lutym 1988 roku. Po otrzymanej godności pani profesor powiedziała m.in. takie słowa: przeżyłam 80 lat i mogłoby się wydawać, że wszystko dla mnie skończone. Jednak okazało się, że danym mi było przeżyć taki dzień, który dla każdego pracownika nauki jest uhonorowaniem jego działalności. Pani profesor była neurologiem dziecięcym, pracowała w Akademii Medycznej, była twórcą polskiej neurologii rozwojowej i choć marzyła o archeologii, została lekarzem. Pomagała ludziom chorym i cierpiącym. O swoim życiu i tym, co w życiu najważniejsze, opowiadała wiele lat temu redaktorowi Mieczysławowi Serafinowi. Opowiadali także jej uczniowie. Zapraszam do kolejnej odsłony radiowego skarbca.
Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku.
Profesor Barbara Krupa-Wojciechowska.
Poświęcone nadaniu godności doktora honoris causa pani profesor Zofii Majewskiej, którą serdecznie witam.
Zebraliśmy się tu dziś wszyscy, by uczestniczyć w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa nestorowi polskiej neurologii, emerytowanemu kierownikowi Kliniki Neurologii i Neurologii Rozwojowej, pani profesor Zofii Majewskiej.
Dziekan Wydziału Lekarskiego, profesor Janusz Galiński.
Niezależnie od wszystkich osiągnięć i sukcesów, całe życie pani profesor zostało podporządkowane przede wszystkim humanitarnej idei pomagania ludziom chorym i cierpiącym, a w pierwszym rzędzie dzieciom, bez względu na ciężar własnych wyrzeczeń.
Mieszkanie na rogu ulic Dębinki i Smoluchowskiego. Z tego okna widać kilka budynków Akademii Medycznej. W tym mieszkaniu od 30 lat z górą mieszka pani profesor Zofia Majewska, która swoje życie zawodowe z Akademią Medyczną w Gdańsku związała w roku 1946.
Tu na tym drugim piętrze w swoim czasie była moja klinika. Także ja stąd widziałam klinikę.
Słyszałem takie zdanie, że właściwie pani żyje w klinice.
No chyba tak jest, ale to jest podyktowane moją sytuacją, prawda? Sytuacją, która wynikła z wojny, z której ja wyszłam tak okaleczona, jako człowiek samotny, straciłam wszystkich. Byłam już dość stara, żeby zaczynać jakieś nowe życie. Moje koleżanki były młode, czy koledzy, prawda, którzy dopiero zaczynali życie, a ja już byłam w drugiej połowie drogi, prawda, a zostałam zupełnie sama wobec tego, co miałam innego, jak szukać zapomnienia, w czym się szuka. Ja szukałam w pracy.
Tak się złożyło, że w spotkaniu bierze udział trójka jej uczniów i współpracowników. Docent Leokadia Dobrzyńska, docent Katarzyna Szelerzyńska i kierownik Kliniki i Katedry Neurologii Dorosłych Akademii Medycznej w Gdańsku, docent Stanisław Banach.
Właściwie dopiero od czasów pani profesor zaczęła się organizacja lecznictwa neurologicznego na terenie województwa gdańskiego. Wcześniej byli pojedynczy neurolodzy w przychodniach. Funkcje przychodni miejskich, wojewódzkich spełniała przychodnia przykliniczna. Ona wprawdzie została zorganizowana jeszcze za czasów profesora Jakimowicza, ale w zasadzie rozwinęła się dopiero pod kierownictwem pani profesor i z tej kliniki neurologicznej wychodzili lekarze, którzy obejmowali stopniowo, kolejno wszystkie przychodnie i dzięki temu w pewnym okresie województwo gdańskie pod względem zaplecza ambulatoryjnego było na drugim miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o lecznictwo neurologiczne. No niestety nie było tak w odniesieniu do lecznictwa zamkniętego, także klinika neurologii, czy klinika chorób nerwowych, bo to dwojako było nazywane, właściwie zabezpieczała całe województwo, bo poza kliniką był tylko oddział neurologiczny w Gdyni.
A dzisiejsza sytuacja w neurologii i w tym kontekście osoba pani profesor Majewskiej?
To, co my robimy, traktujemy jako kontynuację i to zarówno pod względem lecznictwa, jak i w sensie pracy klinicznej, którą niektórzy nazwaliby naukową, która jest naukową. To, że tak jest, jak jest, a chyba nie jest najgorzej, to jest wynik tego, że ta linia działania, którą zapoczątkował profesor Jakimowicz, potem przejęła ją pani profesor Majewska, ona jest kontynuowana dalej, bo tylko ciągłość coś daje. Neurologia ma swoją specyfikę, ale równocześnie jest związana z bardzo wieloma dziedzinami klinicznymi, bo nie byłoby rozwoju na przykład anestezjologii czy innych dziedzin, gdyby nie podstawy neurologiczne, bo to się wszystko dzieje w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Nie byłoby transplantacji, gdyby nie było dobrej neurologii. Te związki między neurologią i innymi dyscyplinami klinicznymi. To jest to, co zapoczątkowała, czego zaczęła nas uczyć pani profesor, a z czym skończyło życie.
Na pewno wielką zasługą pani profesor Majewskiej jest to, że rozwinęła tę dyscyplinę na terenie Gdańska i kraju, bo w Polsce w różnych ośrodkach do tej pory pracuje sporo różnych osób wykształconych właśnie pod kierunkiem pani profesor tu w Gdańsku. Odczuwaliśmy to wszyscy, widzieliśmy, byliśmy tego świadkami, kiedy to się wszystko rodziło i rozwijało.
Jak ja zaczynałam neurologię w ogóle i starałam się o specjalizację z neurologii dziecięcej, to mi powiedział lekarz, co pani ma zamiar robić wśród tych dzieci upośledzonych umysłowo, co to w ogóle za praca? A dopiero pani profesor Majewska pokazała, ile treści zawiera właśnie ta specjalizacja i ile możliwości również. I właściwie to nasza klinika stworzyła to pojęcie, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę i potrzebę rozwijania tej dziedziny.
Tytuł doktora nauk, wszechnauk medycznych otrzymała pani w roku 1930.
Ja byłam zamiłowana historykiem i to historykiem starożytnym. Także mnie interesowały prace wykopaliskowe, o ten rodzaj. Ale mój ojciec mi wytłumaczył, że w moich czasach przedwojennych jako specjalista historyk miałam tylko perspektywy pracy jako nauczycielka. O tym, żebym mogła pracować rzeczywiście tak jak chciałam, to znaczy w terenie, to wtedy nie było mowy. A ja nie chciałam być nauczycielką, ja chciałam właśnie pracować w terenie. I tak trochę przeważył ojciec mojej koleżanki, z którą ja się przyjaźniłam, który też był lekarzem i który strasznie chciał, żeby jego córka poszła na medycynę, a ona nie chciała. I on mnie tak namawiał. No i wydaje mi się, że przykład ojca, który był lekarzem i ojciec koleżanki, jakoś mnie skłonili, no i fakt, że rzeczywiście wszyscy, którzy kończyli historię, doszli na, jak to się mówi, belferkę. I tak zostałam, zresztą bardzo prędko się w ten zawód wciągnęłam i ja, jeżeli coś robię, to ja muszę się w tym rozkochać. I rozkochałam się, prawda? Ja nie umiałabym pracować tam, gdzie ja czegoś nie lubię. Nigdy mi już zawodu nie zmieniła, ale na przykład w telewizji oglądam wszystkie audycje, które są związane właśnie z wykopaliskami, z tym, co mnie tak interesowało. Ja zawsze Bardzo byłam przywiązana do wszystkich moich i nie tylko lekarzy, bo to samo mogę powiedzieć o całym personelu, o pielęgniarkach, o salowych i o wszystkich, którzy ze mną współpracowali. Ja z wszystkimi z nimi żyłam blisko, naturalnie utrzymując ściśle dyscyplinę, bo tego ja zawsze przestrzegałam. Że była dyscyplina, nie było tego, że jeżeli ja wydaję polecenia, to ktoś mi tutaj może powiedzieć, że on nie wykona. Ja byłam szefem i ja te polecenia wydawałam, ale pod innym względem to zawsze jednak starałam się być no właśnie taką matką trochę dla całego personelu.
Pani profesor, jakim studentem był dzisiejszy docent Stanisław Banach?
Ja już dzisiaj nie potrafię powiedzieć. No chyba to, że się znalazł w końcu na asystenturze, to chyba świadczyło o tym, że nie mógł być najgorszy, bo najgorszych bym nie przyjęła.
Podobno podejrzewała go pani, że nie chodził na pani wykłady.
Tego już nie pamiętam.
Akurat wtedy wrócił chyba ze Stanów profesor Jakimowicz i podpisywał nam indeksy. I pani profesor nie zaliczyła mi tych ćwiczeń, bo nie chodziłem podobno na wykłady. O ile ja pamiętam, to chodziłem, bo nie było podręczników neurologii, a poza tym wykłady pani profesor były jasne, dobre i na te wykłady myśmy chodzili, na takie wykłady.
Ja przykładałam się bardzo do neurologii, na pewno ze strachu, dlatego że neurologia była i jest przedmiotem bardzo trudnym. I po to, żeby lepiej opanować przedmiot, zapisałam się do kółka neurologicznego, takiego dla studentów, którym pani profesor osobiście się opiekowała. Pani profesor na pewno miała swoje jakieś perspektywy, że może w ten sposób lepiej przygotuje sobie przyszłą kadrę współpracowników. No i tak się w tym wypadku stało, bo zarówno ja, jak i moja tutaj siedząca koleżanka skorzystałyśmy z tej okazji i należałyśmy do tego kółka, przez co być może to nam otworzyło drogę do później pracy pod kierunkiem pani profesor.
Jakim szefem była pani profesor Majewska?
Życzliwym, wymagającym i pomagającym. Dlatego, że dla mnie podstawową cechą, która powinna kształtować stosunki międzyludzkie, to jest życzliwość. Bez wymagania, bez tego, że wymaga się w stosunku do innych, że chce się od nich czegoś, nie ma żadnego postępu. A z kolei człowiek, od którego coś się wymaga, nie zawsze wie, o co chodzi, nie zawsze umie sobie z tym poradzić i wymaga pomocy.
Ja byłam uważana za dziecko pani profesor. Zresztą wyglądałam bardzo dziecinnie i pani profesor, jeśli mnie brała ze sobą kiedykolwiek na różne zjazdy, to wszyscy mówili, że wozi ze sobą jakąś dziewczynkę i w ogóle co ona tam przy tym robi. No ale w ogóle to pani profesor, jak już powiedział pan docent Banach, umiała pomimo wszystko utrzymać bardzo dużą dyscyplinę, a przy tym więź taką koleżeńską. To, co mnie bardzo sprawiało wiele przyjemności, a teraz bardzo brakuje, to, że pani profesor zawsze przychodziła o 10:30 do dyżurki lekarskiej. Wszyscy mieli obowiązek przyjść wówczas na śniadanie. Omawiało się sprawy kliniczne, omawiało się różne sprawy ważne dla kliniki. Wymieniało się również plotki. Pani profesor znała wszystkie nasze kłopoty domowe, znała imiona wszystkich naszych bliskich, wiedziała, kto ma jakieś problemy z dziećmi, kto ma jakieś problemy z współmałżonkiem. Były również takie kliniczne spotkania, na przykład z okazji Dnia Dzieci. Pani profesor finansowała te spotkania. Przychodzili dzieci pracowników kliniki od salowych aż do lekarzy. Były różne takie uroczystości. Pani profesor zawsze pamiętała o imieninach każdego z pracowników kliniki. Wręczała kwiatek. Jednym słowem panowała bardzo taka rodzinna atmosfera, dużej bliskości, ale przy tym myśmy się pani profesor w jakimś sensie bali, chociaż może ja najmniej. Pani profesor ma takie przyzwyczajenie, że przychodzi do kliniki o godzinie 2 w nocy. I jak myśmy przychodzili na godzinę 8, to pani profesor już dawno była po 6-godzinnym dniu pracy, zrobiła już wszystkie notatki, na każdego czekało jego dzienne zajęcie wypisane w odpowiednich zeszycikach i tylko pani profesor miała otwarte drzwi od korytarza i pytała, gdzie Kasia, gdzie Ala, gdzie Staszek i tak dalej, i tak dalej. I każdy się musiał meldować, no i naturalnie swoje wysłuchać.
Thank you. Tak to jest, że wchodząc w życie, człowiek obserwuje tych, którzy go prowadzą i coś tam od nich przejmuje.
Starałam się nauczyć od pani profesor jak najwięcej, nie tylko neurologii, nie tylko medycyny, ale również w ogóle życia. Wydaje mi się, że pani profesor prezentuje niektóre cechy, które w ogóle dość rzadko występują, jak chodzi o pracę i życie na co dzień. Przede wszystkim zawsze imponowała mi szalenie duża systematyczność w pracy i taki sposób uporządkowanej pracy planowej, z której wynikało, kiedy co się robi. U pani profesor nigdy nie było tego, żeby coś było robione na łapu-capu tuż przed jakimś zdarzeniem. Wszystko musiało być zrobione na długo przed tym. Był czas na poprawienie wszystkiego. Ja myślę przede wszystkim o przygotowaniu prac naukowych, referatów wygłaszanych na zjazdach, na posiedzeniach. Właściwie tylko na takiej pracy systematycznej można polegać i z tego tylko mogą wynikać prawdziwe osiągnięcia. I ja muszę powiedzieć, że nigdy nie byłam w stanie w ogóle, nawet nie śmiałabym pomyśleć, żeby w tym względzie pani profesor dorównać, bo to są cechy, które chyba może człowiek się z tym rodzi, na pewno może to w sobie wypracować, ale nie każdemu się to udaje.
Jeśli chodzi o systematyczność, to absolutnie tam nie dorównałam. Ja musiałam być pilnowana bardzo i jeśli osiągnęłam to, co osiągnęłam, to tylko dlatego, że byłam regularnie wzywana co miesiąc i musiałam się wyliczyć z tego, co miałam zadane na poprzedni miesiąc i byłam odpytywana, a gdzie pani Kasiu, gdzie pani referat, a gdzie pani część pracy naukowej, czy coś w tym rodzaju. Ale jedno, co pani profesor się nauczyłam, wierzyć przede wszystkim temu, co mówi chory o swoich dolegliwościach, co mówią matki o dolegliwościach swoich dzieci, a nie wierzyć a priori wynikom badań dodatkowych. Nie zaczynam nigdy od badań dodatkowych, tylko przede wszystkim od rozmowy bardzo obszernej, bardzo wnikliwej z rodziną, z chorym. Pani profesor zawsze mówiła, że przede wszystkim klinika, przede wszystkim chory, a dopiero na samym końcu z tego muszą wynikać konieczność i potrzeba badań dodatkowych.
Ja nie uważam, że moje zadanie kończy się przy łóżku chorego. Moje zadanie było znacznie szersze. Człowiek nie może żyć tylko, prawda, tym, że się w wąskim podwórku zamyka. Trzeba żyć w społeczeństwie, w którym się żyje i z ludźmi, z którymi się żyje i widzieć to całe środowisko, wśród którego się żyje. Dla nich żyć, dla niego. Ja zawsze uczyłam się tego, żeby być konsekwentnym, że to nie wystarczy wydać polecenie, że trzeba sprawdzić, czy ono jest wykonane, jak ono jest wykonane, jeżeli nie jest wykonane, dlaczego nie jest wykonane, a nie niestety, jak to wiele osób robi, że wyda polecenie i więcej już ich nie obchodzi. Czy to polecenie jest wykonane, czy nie jest wykonane, czy jest dobrze wykonane i co z tego polecenia wynikło. Mnie się wydaje, że to ma szerszy zasięg, nie tylko dotyczy klinik, całego zarządzania, prawda? Uważam to za swój zaszczyt i obowiązek, prawda, że jestem obywatelem polskim i ja muszę z tych zadań się również wywiązywać. Nie tylko z zadań profesora, czy uczonego, czy lekarza. Nie można odrywać jednego od drugiego, bo nikt nie byłby dobrym lekarzem, gdyby nie był dobrym obywatelem. Musi być jednym i drugim. A niestety wydaje się, że ta przyczyna tego, co teraz się dzieje, leży w tym, że niektórzy o tym zapominają. Że nie tylko ich warsztat pracy jest ważny, ale całe środowisko, w którym pracują. A ja nigdy tego nie zapominałam. Ja zawsze pracowałam społecznie. Odpowiedzialność i wdzięczność za to, co się dostało. Trzeba żyć szeroko.
Nie wiem właśnie dlaczego nie jest znane, powiedzmy szerzej, tylko nam, bardzo bliskiemu gronu, hobby pani profesor, któremu ulegała przez bardzo wiele lat. Ja myślę, że od tych lat, kiedy my zaczynałyśmy pracę. Hobby polegające na robieniu haftów, które kiedyś pani profesor wykonywała bardzo przepiękne i różne, i czego dowodem jest chociażby to mieszkanie i ten pokój, który cały jakby tapetą jest wybity tkaniną haftowaną właśnie przez właścicielkę. i meble, fotele pokryte takim właśnie haftem. O wzornictwie takim, które się spotyka na stylowych meblach czy jakichś innych tkaninach starych. Bardzo piękne.
Nadal podziwiam pani profesor, bo w końcu pani profesor, jak wszystkim wiadomo, ma już 80 lat, haftuje nadal i bez okularów.
Tego to ja zazdroszczę pani profesor, że bez okularów czyta i haftuje. Ja bez okularów nie byłabym w stanie koleżanki rozpoznać, a pani profesor szyje i dzierga i na drutach pani profesor robi, nie tylko igłę nawleka, ale i na drutach robi. Podziwiamy i poniekąd zazdrościmy pani profesor znakomitej pamięci, bo takie sprawy, które miały miejsce 20-30 lat temu, wielu z nas już w ogóle dawno nie pamięta, a pani profesor pamięta. Na pewno ta aktywność jest znakomitym środkiem w ogóle do utrzymania takiej formy.
Ja pracuję codziennie rano, teraz przychodzę o 5 i jestem w klinice do 12. A w czasie remontu to niestety w klinice nie ma dzieci, więc pracuję w przychodni. Cały czas pracuję naukowo, prawda, z tego nie zrezygnowałam. Może to już nie jest to tempo, które było kiedyś, ale nadal staram się pracować naukowo. W każdym razie mogę wszystkim powiedzieć, że jeżeli chce się utrzymać w dobrej kondycji, to trzeba pracować.
Promotor profesor Jan Ruszel.
Summis auspicis rei publice populi Polonii nos. Barbara Krupa Wojciechowska, Medicinae Universae doctor, Medicinae Interne professor, Academiae Medicae Gedanensis rector magnificus. Et Janusz Galiński, Medicinae Universae doctor, Mikrobiologie professor, Ordinis professorum facultatis medice decanus, et Jan Ruszel, Medicinae Universae doctor, otolaryngologie professor, promotor rite constitutus. In mulieram clarissimam, Sofiam Majewska, doctoris medicinae honoris causa, nomen et honores, jura et privilegia contulimus, in eiusque rei fidem hoc diploma academiae sigillo sanciendum curavimus.
Taki dzień jak dzisiaj, to jest dzień, którego ja nigdy nie mogłam oczekiwać. Kiedy skończyłam 80 lat, sądziłam, że właściwie wszystko już jest skończone. A jednak przyszedł taki dzień, dzień, który dla każdego pracownika nauki jest ukoronowaniem jego działalności. Starałam się zawsze swoim własnym przykładem służyć zarówno moim współpracownikom, jak i studentom. Chciałam wychować dobrych lekarzy, oddanych swoim pacjentom, nie oddanych zawodowi, który przecież sami sobie wybrali. W skrytości serca marzyłam, że któryś z nich kiedyś mnie prześcignie, bo zawsze pamiętałam mądre słowa profesora Mozołowskiego, który wypowiedział, otrzymując doktorat honoris causa, że dobrym pedagogiem jest ten, którego uczniowie przewyższają mistrza.
Wysłuchali Państwo dużego fragmentu audycji opracowanej wiele lat temu przez redaktora Mieczysława Serafina. Dobrego wieczoru życzę Państwu, Andrzej Urbański.